przed chwilą Daddy Yankee, a jeżeli Daddy Yankee, to Hiszpania.
A jeżeli Hiszpania, to przy telefonie jest pan Maciej Pawłowski, ekspert do spraw Hiszpanii i Włoch z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy taką informację, 655 nielegalnych migrantów utonęło od początku bieżącego roku podczas morskiej przeprawy z Afryki do Hiszpanii. Tak poinformowała we wtorek hiszpańska pozarządowa organizacja broniąca praw człowieka. No to może porozmawiajmy trochę o tym, jak wygląda polityka migracyjna Hiszpanii.
Znaczy to przede wszystkim podstawowe dwa założenia. Po pierwsze, Hiszpania stara się, żeby statki nie wypływały z Maroka w ich stronę. Tak? To jest podstawowa rzecz. Tam są specjalne procedury, które mają doprowadzać do tego, żeby te łodzie były zawracane i w dużej mierze tutaj władze Maroka przy tym współpracują. I również władze Maroka otrzymują pieniądze za ochronę granic, żeby też do tego kraju ta migracja aż tak mocno nie napływała. A z drugiej strony Hiszpania napiera na to, żeby Unia Europejska finansowała rozwój gospodarczy Maroka i zachęcała tych migrantów, którzy już tam dotrą, żeby się w tym kraju osiedlali. Maroko przestaje być takim krajem, czy ma przestać w założeniach być krajem, z którego ludzie wyłącznie emigrują do Europy, do Hiszpanii, ale ma być stać się też docelowo krajem, który tych imigrantów będzie na masową skalę przyjmował. To są pierwsze dwie rzeczy. Natomiast w momencie, gdy już jacyś migranci sforsują tą trasę i znajdą się na wybrzeżach hiszpańskich, to wtedy są przez rząd i odpowiednie służby przyjmowani, tak wręcz bym powiedział entuzjastycznie. Natomiast to też jest troszeczkę tak, że to są takie dosyć pozytywne obrazki przedstawiane w mediach, natomiast niekoniecznie też potem jest pomysł na to, w jaki sposób się tymi ludźmi zająć. Bardzo często oni kończą na ulicy, jako żebracy na przykład. Problem też jest szczególnie z nastolatkami i dziećmi, które samodzielnie udają się na przeprawy przez to Morze Śródziemne na tratwach i one potem trafiają do przeludnionych obozów na terenie Hiszpanii, w których czekają do pełnoletności. Po pełnoletności są wypuszczeni i nie ma jakichś szczególnych planów na to, jak ich adaptować do społeczeństwa. Zresztą w Hiszpanii bezrobocie jest dwucyfrowe, więc też ciężko jest, żeby tym ludziom zdobyć jakąś pracę, już nie mówiąc o jakimś mieszkaniu i tak dalej, i bardzo często po prostu oni są, jak dorosną, pozostawieni sami sobie.
A jakie zdanie na temat imigracji, jak i samych imigrantów mają bezpośrednio mieszkańcy oraz ich reprezentanci w parlamencie? Myślę głównie o Partii Socjalistycznej i Partii Vox.
No tak, jeśli chodzi, generalnie przez lata mówiło się, że Hiszpania się wyróżnia na tle innych państw Unii Europejskiej tym, że te, że tak powiem, resentymenty w stronę migracji nie istnieją, czy że są niewielkie. Społeczeństwo generalnie w ankietach ochoczo opowiada się za integracją, za przyjmowaniem migrantów. Natomiast pojawiają się wątpliwości odnośnie tego, czy rzeczywiście ankietowani są są szczerzy po prostu w tych wypowiedziach. Partia Vox jest pewnym wyrazicielem, między innymi urosła na tym, że zaczęła jako pierwsza wprost tą migrację krytykować. Po nich podchwyciła to Partia Ludowa i Ciudadanos, czyli formacje centroprawicy. I generalnie jest tak, że partia Vox jest za polityką taką, jak stosował minister Salvini we Włoszech, czyli w ogóle nie przyjmowania tych statków i nawet czasowego zawieszenia strefy Schengen do momentu, gdy ta sytuacja z migracją nie zostanie w pełni uporządkowana. Natomiast no, to też trzeba powiedzieć, że w roku 2018, jeszcze w pierwszej połowie tego roku, ten temat bardzo elektryzował opinię publiczną w Hiszpanii, bo w 2018 roku była rekordowa liczba 57 tysięcy przekroczeń granicy przez nielegalnych migrantów. Natomiast w tym roku ta liczba od stycznia do października, bo takie są dostępne dane Frontexu, to jest już 21 tysięcy, czyli mamy tu pewien spadek i też ten temat został troszeczkę przesłonięty, głównie myślę, przez wydarzenia w Katalonii, które bardziej w tym momencie interesują opinię publiczną.
Właśnie, jeżeli już mówimy o tych wydarzeniach w Katalonii, to opowiedzmy trochę o obecnej sytuacji politycznej w Hiszpanii. Decyzja o ewentualnym poparciu dla rządu Pedro Sancheza przez niepodległościowców z republikańskiej lewicy Katalonii nie zapadła, nie udało się wynegocjować dobrych warunków. To co teraz, co dalej z rządem hiszpańskim?
To znaczy, na te negocjacje jest jeszcze parę miesięcy. I z jednej strony jest w interesie ERC, tej właśnie katalońskiej lewicy republikańskiej, żeby rząd Sancheza poprzeć, ponieważ jeżeli doszłoby do kolejnych przedterminowych wyborów, to jest bardzo prawdopodobne, że ich wyniki byłyby inne niż dotychczas i mógłby powstać rząd partii ludowej z Voxem, które byłyby za tym, żeby raczej prowadzić bardziej policyjny kurs względem separatystów, być może też zmniejszyć zakres autonomii katalońskiej. Natomiast będą te negocjacje przeciągać po to, żeby uzyskać jak największe ustępstwa i taki wstępny warunek poparcia rządu Sancheza przez ERC jest taki, żeby powstał swego rodzaju okrągły stół do spraw rozwiązania kryzysu politycznego w Katalonii i w tym okrągłym stole miałyby rozmawiać jako równi z równymi dwie strony, rząd Katalonii Generalitat i rząd Hiszpanii. I te obrady miałyby trwać kilka miesięcy lub nawet kilka lat. I ERC chce, żeby podczas tego dialogu była poruszona z jednej strony kwestia samostanowienia regionu, czyli być może jakiegoś referendum niepodległościowego, legalnego w przyszłości. Kwestia amnestii dla działaczy katalońskich, którzy zostali w październiku skazani na wyroki od 9 do 13 lat więzienia za organizację nielegalnego referendum sprzed 2 lat. Oraz kwestie blokady budżetów, ponieważ tutaj Katalończycy blokują uchwalenie budżetu Hiszpanii i kraj cały czas funkcjonuje na budżecie z 2018 roku, a z drugiej strony socjaliści katalońscy blokują uchwalenie budżetu Katalonii regionalnego i tam jest budżet jeszcze cały czas z roku 2017. I tutaj jeszcze kolejna rzecz, to jest dekret cyfrowy wprowadzony w toku kampanii wyborczej przez rząd Sancheza, który pozwala rządowi blokować serwery i zamykać strony internetowe bez zgody sądu. I to jest odpowiedź na zapowiedzi Kima Tory, prezydenta Generalitat ze stycznia zeszłego roku, kiedy mówił, że w ramach testowania technologii 5G w Barcelonie będzie chciał utworzyć taki twór o nazwie Cyfrowa Republika Katalonii, czyli takie jakby państwo funkcjonujące w internecie i tu rząd hiszpański nie bardzo chce na to dopuścić. I to byłyby przedmioty debaty, przy czym problem polega na tym, że socjaliści nie chcą zgodzić się na dyskusję o samostanowieniu regionu, natomiast są gotowi rozmawiać o większej autonomii Katalonii, o tym, żeby mniej podatków było wprowadzanych do budżetu centralnego. I przypuszczam, że na tym to w pewnym momencie stanie i też tutaj kluczowym aspektem będzie ułaskawienie tych separatystów przez rząd. Rząd ma do tego kompetencje na mocy prawa jeszcze z XIX wieku. I przypuszczam, że za miesiąc lub dwa ten rząd Sancheza powstanie, potem dojdzie do odblokowania budżetów regionalnego i krajowego, a potem te negocjacje będą, socjaliści będą chcieli je przedłużać, separatyści będą chcieli przyspieszać i myślę, że będziemy mieli taki mniej więcej dwuletni festiwal.
No właśnie, wspominał pan o wcześniejszych wyborach. W takim razie kiedy, jeżeli w ogóle miałyby się odbyć?
Za jakieś 5 miesięcy, bo konstytucja ustala określony termin, zdaje się, 60 dni od momentu, gdy gdy zaczną się głosowania. Na razie król jeszcze dzisiaj ma powierzyć Sanchezowi funkcję tworzenia rządu i tam Sanchez będzie jeszcze miał czas na negocjowanie z partiami i w pewnym momencie złoży wniosek do przewodniczącej parlamentu o to, żeby zarządzić pierwsze głosowanie. Sanchez bardzo by chciał, żeby to było przed świętami, ale separatyści mówią jasno, że na to nie ma szans i raczej chcą jeszcze negocjować do stycznia. Natomiast jeżeli strony by się nie porozumiały, prawdopodobnie byłby gdzieś to znowu kwiecień albo maj.
To jeszcze na koniec, już ostatnie pytanie. Ostatnio bardzo często słyszeliśmy o demonstracjach, które odbywały się na ulicach Hiszpanii, Barcelony. A jak ta sytuacja wygląda teraz? Czy możemy się spodziewać kolejnych protestów?
W każdej chwili tak naprawdę, bo to jest tak, że organizatorzy tych demonstracji, Komitety na Rzecz Republiki, z jednej strony są wykorzystywane przez te partie separatystyczne do tego, żeby wywierać presję na rządzie centralnym w Madrycie i też te obrazki są dość widowiskowe. Ludzie w całej Europie mają wrażenie, że region chce się odłączyć, a Hiszpania im tego zabrania. To prawda troszeczkę jest inna, bo w sondażach od lat to jest liczba mniej więcej pół na pół zwolenników i przeciwników niepodległości, a w ostatnich dwóch badaniach katalońskiego ośrodka, który się tym zajmuje, wręcz liczba przeciwników niepodległości była większa, ponieważ ludzie są zmęczeni tymi protestami. Natomiast z drugiej strony też te partie katalońskie nie do końca sprawują kontrolę nad tymi demonstrantami. I jeżeli na przykład ERC zadeklarowałoby wprost, że nie będzie dyskutować podczas tego okrągłego stołu o samostanowieniu regionu, wtedy możemy prowadzić, spodziewać się jakichś większych manifestacji. Więc też ważne jest, żeby socjaliści, nie zgadzając się na ten postulat, trochę to rozmydlili i dali jakoś tym separatystom katalońskim wyjść z twarzą z tego, że nie będzie ten postulat przynajmniej na tym etapie poruszony.
Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Gościem Kuriera w Samopołudnie był Maciej Pawłowski, znawca polityki hiszpańskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękujemy.
Dziękuję również.